Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa w kolejnej odsłonie programu Jeleniogórzanie. Nagrywamy tę rozmowę właściwie w takim przesileniu wiosennym. Mija zima, pojawia się pierwsze promienie wiosennego słońca, choć jest chłodno. No i dzisiaj jest Dzień Szczęścia, a nasza rozmówczyni, pani Teresa Sobolowska, zwana ze 20 lat temu jeszcze w naszym środowisku Matką Teresą, czyli z dobrą taką notą, no jest naszym gościem. Pani Teresu, witam panią i niech pani powie, czym dla pani jest szczęście?
Dzień dobry państwu. Padło pytanie, czym dla mnie jest szczęście. Szczęście jest dla mnie dobrostanem, jest dla mnie rodziną, jest dla mnie pięknym otoczeniem, przyrodą i poczuciem takiej pewności, że mam wkoło siebie osoby, na które mogę liczyć, a także mam dla kogo żyć.
Pięknie chyba to apoteoza szczęścia. Dzisiaj już emerytki, babci, żony, mamy pani Teresy Sobolewskiej, którą wspominamy przed 20 laty jako szefową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starostwie Jeleniogórskim i Karkonoskim. Ale zanim do tego dojdziemy, zanim powitamy panią w Jeleniej Górze, proszę powiedz coś o swoich korzeniach. Rodzice przybyli, z tego co pani mówiła, z tak zwanego Zabuga.
Tak jest. Rodzice przybyli z Zabuga i spotkali się w Nowej Soli. Mama moja trafiła na Syberię razem ze swoją rodziną jako 10-letnie dziecko. Tata został powołany do wojska, służył w drugiej armii. I mama przybyła tutaj z transportem z Syberii, natomiast tata po zakończeniu wojny zdążył wziąć udział jeszcze w forsowaniu Nysy Łużyckiej i spotkali się w Nowej Soli. I tam też mieszkali aż do swojej śmierci. Ja jestem jedynaczką, jestem owocem ich związku i tam też spędziłam swoje najmłodsze lata, czyli szkołę podstawową, szkołę średnią, no a potem już wywędrowałam, jak to mówię, w szeroki świat.
Zostańmy chwileczkę przy mamie i tacie. Tato był geodetą.
Tak,
był miał geodetą. Tutaj co wymierzać i dzielić na tej ziemi. Mama zaś była włókniarką.
Tak, tak? Mama pracowała... była włókienniczką. Były takie olbrzymie zakłady lniarskie w Nowej Soli, nazywały się Odra i moja mama skończyła najpierw taką szkołę średnią, potem jeszcze dodatkowe miała kwalifikacje i pracowała w tych zakładach, a także uczyła w szkole przyzakładowej tego właśnie przedmiotu.
W szkole podstawowej, też w Nowej Soli, pani Teresa bardzo ciepło wspomina niektórych nauczycieli. Proszę przypomnieć nam.
O tak, no na pewno tu w Jeleniej Górze te osoby nie będą znane, ale w moim sercu pozostały na zawsze. Miałam wychowawczynię, która już była wiekową osobą, ale niesamowicie ciepłą, wymagającą. Uczyła nas geografii, ale także miłości do przyrody, do zwierząt. I bardzo często bywaliśmy na różnych wycieczkach leśnych. To były takie krótkie wycieczki, jak to w tamtych czasach. Ale nauczyła nas obserwowania tej przyrody i kochania jej po prostu.
To była pani?
To była pani Bielawska, Wanda Bielawska.
No, później przyszedł czas na liceum ogólnokształcące w Nowej Soli, dokąd pani dostała się, zdaje się, ze specjalną premią.
Tak, ponieważ uczestniczyłam w różnego rodzaju konkursach, między innymi konkurs geograficzny był o ziemi bydgoskiej. Zaczynało się to tygodniowym pobytem na tej ziemi i różnymi ciekawostkami, które tam mieliśmy okazję zobaczyć. No i potem był ten konkurs i udało mi się w takich eliminacjach wojewódzkich zająć dobrą lokatę, a nagrodą była możliwość wyboru szkoły średniej. No i ja wybrałam liceum ogólnokształcące w Nowej Soli.
Tam też narodziło się zamiłowanie naszej gościni do nauk ścisłych, żeby nie powiedzieć wprost do matematyki. I to ma swoje podłoże w postaci bardzo przystojnego nauczyciela matematyka.
Tak, prawda. Rzeczywiście były dodatkowe zajęcia matematyczne, tak zwane fakultety, a pan był bardzo sympatyczny, bardzo przystojny, bardzo mądry. Był wykładowcą na WSI w Zielonej Górze i przyjeżdżał do nas na zajęcia. Także część dziewczyn oczywiście wodziła za nim wzrokiem i uczyła się namiętnie.
No i tak to stało się, że pani Teresa Sobolewska wylądowała na Politechnice Wrocławskiej. Na kierunku jakim?
To była inżynieria sanitarna, teraz nazywana inżynierią środowiska. I zdałam egzamin, bo tam już nie miałam wstępu bez egzaminu. Trzeba było, tak jak wszyscy inni, zdawać egzaminy. Tylko byłam zniesmaczona tym, że moje oceny dobre tak jakby mniej znaczyły w porównaniu z osobami, które miały punkty za pochodzenie. Bo wtedy w tamtych czasach za pochodzenie chłopskie czy robotnicze były dodatkowe punkty. No a ja tego niestety nie posiadałam. Ale udało mi się skończyć z powodzeniem tą uczelnię i uzyskałam specjalizację, specjalista do spraw urządzeń cieplnych i zdrowotnych.
Bardzo potrzebne później, ale jeszcze na pierwszym roku wpadło pani do głowy całkiem nieprzystojny na tamten czas pomysł wyjazdu do Anglii.
A tak, tak, tak. No to jechałam do swojego wujka, a zresztą też ciekawej postaci, który z armią Andersa przewędrował pół świata i wylądował w końcu w Leeds w Anglii. I kiedy chciałam wyjechać, okazało się, że trzeba mieć pozwolenie z uczelni, ponieważ już zaczęłam studia i rodzice musieli podpisać glejt na niebotyczną sumę, że gdybym nie wróciła, co no nie było możliwe, żebym nie wróciła, no ale trzeba było to podpisać na wypadek, gdybym nie kończyła dalej studiów. To było prawie 70 tysięcy, co na tamte czasy, to był początek lat 70., to naprawdę była solidna kwota.
Pani Tereso, przyjechała pani do Jeleniej Góry na nakaz pracy?
Nie. W tamtych czasach podpisywało się takie umowy przedwstępne już na ostatnim roku studiów z potencjalnym pracodawcą. I ja taką umowę przedwstępną podpisałam z biurem projektowym w Legnicy. Te umowy wiązały pracodawcę, natomiast nie wiązały absolwenta, ponieważ gdy się znalazło pracę, oczywiście obowiązkiem było podjęcie pracy, no ale po wakacjach, także 2 miesiące jeszcze miałam wolnego. I przyjechałam do Legnicy, żeby zobaczyć, jak wygląda to biuro projektów. Okazało się, że połowa Legnicy jest przegrodzona płotem metalowym, na którym widnieje olbrzymia czerwona gwiazda. I kiedy tak zdumiona stałam i patrzyłam, co to za zjawisko, podeszła do mnie jakaś pani i mówi: dziecko, co tak się dziwisz? Ja mówię, no nie widziałam czegoś takiego i nie miałam świadomości, że Legnica jest taka podzielona. A ona mi powiedziała jedno magiczne słowo, to określenie. Kochane dziecko, mówi, to jest mała Moskwa. No oczywiście przerażona zrezygnowałam z Legnicy i postanowiłam, że znajdę sobie ładniejsze miejsce, lepsze i wybrałam Jelenią Górę.
No i tu zaczęły się perypetie, bo absolwentki Politechniki Wrocławskiej z dosyć ciekawą specjalizacją nikt nie chciał na początku zatrudnić.
Tak, chodziłam po różnych zakładach, jeździłam, byłam w Karelmie między innymi. Również było wielkie zdziwienie, jak od portierni eskortował mnie pan w uniformie z karabinem, a nie wiedziałam, co tam się produkuje, tylko wiedziałam, że jest to biuro projektowe na terenie Karelmy, ale nie chciano mnie tam. Potem jeszcze byłam w kilku innych miejscach i w końcu w akcie desperacji udałam się do wojewody, zostałam przyjęta przez panią wicewojewodzinę i pożaliłam się, że tyle pieniędzy we mnie włożono, żeby wyuczyć, a tu nikt mnie nie chce. Na co pani powiedziała do mnie, że da mi tu karteczkę z namiarem do pana doktora Jerzego Cieślaka, który potrzebuje takie osoby. I zgłosiłam się do niego, umówiłam się, za tydzień przyjechałam już z moim chłopakiem. Nawet nie używałam wtedy jeszcze słowa narzeczony, po prostu chłopak, z którym jeździło się na rajdy, chodziło na różne dyskoteki we Wrocławiu. No i wtedy okazało się, że nie mamy ślubu, więc nie możemy razem mieszkać ani uzyskać żadnych profitów. I pan doktor wziął za słuchawkę, zadzwonił do pani kierownik urzędu cywilnego i powiedział: Kochana pani Krysiu, mam tutaj parę, którą trzeba natychmiast pożenić, natychmiast trzeba dać ślub. Trochę byliśmy zdziwieni, bo owszem, no coś tam przebąkiwaliśmy o wspólnej przyszłości, no ale planów sprecyzowanych nie mieliśmy. I tak też się stało, że mieliśmy dosłownie za 2 tygodnie ślub i tego samego dnia otrzymaliśmy przydział na mieszkanie, którego jeszcze oczywiście nie było, pół roku gdzie indziej mieszkaliśmy. I pożyczkę na wkład własny, no bo nie mieliśmy niczego.
Czyli
mieliśmy tylko siebie, mieliśmy tylko siebie.
No i byliście młodzi.
I młodość mieliśmy, tak.
Później przyszły koleją normalną dzieci.
Tak.
Wpierw Jacuś, a później?
A potem córka Marta. No i była to już proza życia. Dużo pracy, opieka nad dziećmi, ale też poznawanie nowych obszarów działalności.
Na ile się pani przydał wyuczony inżynierski zawód?
Bardzo mi się przydał, ponieważ pierwszą połowę mojej pracy zawodowej spędziłam właśnie w sprawach technicznych, mianowicie nadzorowałam remonty, nadzorowałam inwestycje, a także sporo projektowałam. No między innymi w szpitalu numer 2, który już nie istnieje, to był szpital przy ulicy Jagiellońskiej w Jeleniej Górze.
W Cieplicach, tak.
W Cieplicach projektowałam oddział położniczo-ginekologiczny, pracownię RTG, intensywną terapię. To wszystko w sumie to mój pomysł, aczkolwiek potem jeszcze dopracowywany przez konkretne biuro projektów. No i ta moja wiedza bardzo mi się przydała. Ba, ona przydała się nawet już w pracy w pomocy społecznej, ponieważ tak trochę przeskoczę, spore fundusze z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli z PFRON-u, były przeznaczane na usuwanie barier u osób prywatnych z niepełnosprawnościami. To też łatwo było mi czytać projekty, czy sugerować pewne właściwe rozwiązania tym osobom, no bo nie każdy musi się znać na sprawach technicznych.
No i w ten sposób los zapukał do pani Teresy, aby zajęła się sprawami osób poszkodowanych, niepełnosprawnych, potrzebujących. I to chyba też była pani recepta na pobudzanie takiego dobrego odruchu, które szczęściem nazywamy.
Myślę, że tak. W momencie, kiedy od służby zdrowia oddzielono pomoc społeczną i ministrem został pan Jacek Kuroń, bardzo wiele się zmieniło. Słynne dobranocki pana Kuronia pozwoliły wielu osobom zrozumieć, jakim ważnym problemem jest cała sfera pomocy społecznej, że osoby, które mają różne niepełnosprawności, czy osoby odrzucone, osoby nieporadne, stanowią naprawdę znaczny procent naszego społeczeństwa. A były to sprawy ukrywane, sprawy niezauważane, czasem nawet wstydliwe. Dopiero tak jakby oswojenie słuchaczy telewizyjnych z tymi problemami na pewno w wielu osobach pobudziło jakąś strunę wrażliwości i zmusiło do innego spojrzenia na problemy takich osób.
Były to lata?
To były lata 80.
To były lata 80. A młodszym słuchaczom naszym przypominamy, że pan Jacek Kuroń, minister do spraw pomocy społecznej, była to niezwykle ciekawa postać. Rzadko kiedy widzieliśmy go w garniturze, a jak był w tym garniturze i w koszuli białej i krawacie, to on absolutnie do tego odzienia nie pasował. Najlepiej czuł się w dżinsowej kurtce, w dżinsowej koszuli, pewno i w spodniach dżinsowych, a nieodłącznym elementem jego obecności na ekranach telewizorów, wtedy jeszcze chyba czarno-białych, tak? Był termos, z którego sobie pijał podobno tylko herbatkę.
Tak jest.
Ale postać głęboko wrażliwa. Dzisiaj może też rzadko kiedy wspominana. Niemożliwe to, abyśmy z nim rozmawiali, ale byśmy z panią Teresą te wspomnienie uczynili także po to, żeby gdzieś na górze miał satysfakcję. Pani Teresko, potem zajęła się pani właśnie pomocą społeczną.
Tak, to był okres, kiedy ta pomoc społeczna zaczęła rozkwitać, wychodzić na powierzchnię, mówiąc kolokwialnie. To był okres, kiedy jeszcze Jelenia Góra była miastem wojewódzkim i istniał wtedy Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej. No to był dość duży twór, bo podlegało mi wtedy 7 17 domów pomocy społecznej, a także po części, bo ośrodki pomocy społecznej, czyli 40 ośrodków, które spełniały rolę i gminną, i jednocześnie rolę państwową, korzystając z dotacji państwowych. Także był to duży obszar, duża ilość zadań i okres, kiedy rzeczywiście musiałam się przebranżowić. Skończyłam dwie specjalizacje, ponieważ żeby zostać dyrektorem takiego zespołu, no trzeba było mieć specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Pani Teresko, proszę powiedzieć, kto wtedy, przypominam, to były lata 80.
Tak.
Kto trafiał do tych domów pomocy społecznej?
Domy pomocy społecznej to był szeroki wachlarz w sumie tych osób, ponieważ to były tak, domy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i tych było najwięcej. Był podział na domy dla osób młodych, czyli dla dzieci i młodzieży oraz dla osób starszych. Były domy dla osób niepełnosprawnych fizycznie, dla osób przewlekle chorych, a także dla osób w odpowiednim już wieku, dla osób starszych.
Czy to były osoby samotne, porzucone rodzinnie, wykluczone przez rodziny? Mi chodzi o źródło pochodzenia, jeśli chodzi o dom, o rodziny.
Bardzo różnie się składało, bardzo różnie, ponieważ były to osoby zupełnie samotne po części. Były to osoby, którym kochająca rodzina nie była w stanie zapewnić pełnej pomocy, ale też były osoby, które zostały wyciągnięte z jakiegoś strasznego środowiska, zamykane w komórkach, źle traktowane, a także osoby zupełnie samotne.
Często w tamtych czasach niepełnosprawność członków rodziny była ukrywana właśnie w tak niegodny sposób.
Tak, to się zdarzało i to było przerażające. Przerażające, jak te osoby były traktowane, niedożywione, często poniżane. Po prostu nie traktowano tych osób jak kogoś, kto ma takie same potrzeby jak każdy człowiek.
Pani Teresko, proszę powiedzieć, jak wyglądał w roku 1988-1987 taki dom w pani oczach, kiedy pani podejmowała nadzór nad jego funkcjonowaniem?
Tu muszę powiedzieć, że większość dyrektorów takich domów to były osoby wrażliwe i potrafiły zrozumieć potrzeby osób, którymi się opiekowały. Ale same warunki bytowe nie były zbyt ciekawe, ponieważ sale były przepełnione. To były wieloosobowe sale, za mała ilość łazienek, a także to, że te osoby rzadko kiedy opuszczały teren domów pomocy, ponieważ tak jak mówiłam, często przez społeczeństwo były postrzegane jako ktoś, kto nie przystaje do rzeczywistości. Słyszałam nawet o takich sprawach, że jeden z dyrektorów pierwszy pojechał na turnus rehabilitacyjny z grupą osób ze swojego domu. I było to w ośrodku, w którym również były osoby przebywające na wczasach pełnopłatnych. I te osoby nie życzyły sobie kontaktu z kimś, kto zachowuje się według nich nieobyczajnie. Czyli rozlał zupę, czy głośno się śmiał przy stole. Ale te czasy się bardzo zmieniły. Widzimy, że jest znacznie większa tolerancja, znacznie większe zrozumienie potrzeb takich osób.
I tak w wrażliwej Teresie właściwie los podarował pasję pomocy drugiemu człowiekowi, która to pasja skończyła się tym, że przeszła na wcześniejszą emeryturę właśnie z uwagi na tę swoją wrażliwość, ale o tym będzie za chwilę. Zaczęła pani pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Tak, zaczęłam tą pracę.
Który to był rok?
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie to powstały w momencie, kiedy zlikwidowano województwa, czyli to był 89 rok i powstały duże województwa. Nasze oczywiście zostało skreślone z mapy, rozpadło się na powiaty i był to okres też wytężonej dla mnie pracy, ponieważ już mając doświadczenie z Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, wiedziałam, czym jest pomoc społeczna. I pomagałam powiatom, jeżdżąc na rozmowy, na spotkania, tworzeniu powiatowych centrów pomocy rodzinie. To był taki dobry czas, bo wiele osób, które miały ze mną wcześniej kontakt, które już pracowały czy w ośrodkach pomocy, czy w organizacjach różnego rodzaju, mogły trafić do tych centrów pomocy, no i zawiązywały się takie małe komórki. To nie były zbyt duże twory. One się potem z czasem rozrastały, bo i zadań przybywało, ale to był czas wytężonej pracy. No i zadania również po części były określone na początku, a po części one dochodziły w międzyczasie, czyli opieka jeszcze nad sierotami i nad dziećmi, które przebywały w domach dziecka. Dodatkowo jeszcze były rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. Potem doszła duża sprawa, czyli pomoc osobom z niepełnosprawnościami. I to były środki z PFRON-u rozdzielane i na znoszenie barier, i na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. Więc zaczęły się również wyjazdy na inspekcje, żeby sprawdzać, czy ośrodki, które to zadanie wykonują, rzeczywiście spełniają warunki, bo to były dość wysoko postawione wymagania i pod względem lokalu, i pod względem personelu, a także możliwości zapewnienia rehabilitacji odpowiedniej.
Pani Tereso, czas dobrej pani komitywy z wspomnianym ministrem Kuroniem zaowocował, że wtedy udało się pani ściągnąć dosyć dużo pieniędzy na rewitalizację, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czy też remonty i doposażenie tych domów. I to się udało. I ten skarb przyszedł do pani w postaci szefowej PCPR-u, której również niektóre domy pomocy społecznej podlegały. Proszę coś powiedzieć o kierownikach, bo często oni ulegają zapomnieniu.
Tak, spośród wszystkich dyrektorów, z którymi miałam styczność czy przyjemność współpracy, muszę wspomnieć o kilku osobach, które rzeczywiście swoje życie poświęciły, no prawie że w całości, pomocy społecznej, domowi pomocy społecznej, przy którym mieszkały czy pracowały. I także mieszkańcom tych domów. Między innymi jest to pan dyrektor Edward Szkliński, który jako pierwszy zaczął zauważać potrzeby swoich podopiecznych, mieszkańców domu pomocy. Wyjeżdżał z nimi na różne wycieczki, nawet za granicę. Próbował ściągać różne pomysły z rozwiązań duńskich czy holenderskich. Także bardzo, bardzo, bardzo zaangażowany w tworzenie dobrych warunków dla mieszkańców tego domu. Między innymi stworzył taką salę poznawania świata, to na on czas było ewenementem. Sala poznawania świata polegała na tym, że osoby, które borykały się z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez pobudzanie zmysłów miały możliwość lepszego rozwoju. To były różnego rodzaju łóżka wodne, baseny z takimi piłeczkami, takie węże świetlne, grające podłogi. Dawało im to wiele radości i angażowało wszelkie zmysły. Drugą osobą, o której chciałabym powiedzieć, to pan Jerzy Skowroński. On jeszcze wcześniej zauważył, że należy osobom, którymi się opiekuje, to była młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, dać możliwość większego ruchu, większej swobody i stworzył na bazie takiego ośrodka wypoczynkowego w Dąbrowicy na Pojezierzu Czaplińskim drużynę harcerską Nieprzetartego Szlaku. Wielką przyjemnością było obserwowanie tej młodzieży przebranej w mundurki z pomarańczowymi chustami na szyi. Młodzieży, która korzystała z uroków tamtych terenów, która uczestniczyła w różnego rodzaju zabawach, w podchodach, ogniskach, apelach. Szczęście emanowało z ich twarzy. I jeszcze tutaj musiałabym powiedzieć o pani Bożenie Gubicz, która w tej chwili nie jest już nawet dyrektorem, bo przeszła na emeryturę. Ale wtedy jeszcze, jak było województwo, również podlegała naszemu województwu w Nielestnie. jest to osoba, która, muszę powiedzieć, całe życie poświęciła temu domowi, bo i mieszkała na terenie i była dostępna dla swoich podopiecznych dzień i noc. I teraz, kiedy mieszka w innym miejscu, jest ciągle odwiedzana przez niektórych mieszkańców. Przyjeżdżają ze swoimi opiekunami po to, żeby ją uścisnąć, ucałować.
Piękna wdzięczność, piękny akcent. Jak pani nas słyszy, to serdecznie panią pozdrawiamy. Pani Teresko, rok 2000, właściwie 98, 9, 2000, to był czas, kiedy z problematyką osób niepełnosprawnych zaczęły się zajmować organizacje pozarządowe.
Te organizacje pozarządowe zrobiły bardzo wiele. No i jedne były bardziej zaangażowane, całościowo można powiedzieć, były takie, które pod swoje skrzydła przyjmowały wszystkie osoby z różnymi niepełnosprawnościami, ale też były takie, no typowo w cudzysłowie branżowe, na przykład Związek Osób Niewidomych czy Niesłyszących, czy innego rodzaju niepełnosprawności najważniejsze były dla tej właśnie organizacji. I myślę, że to był też dobry czas, bo organizacje mogły otrzymywać dotacje na wykonanie różnego rodzaju projektów. To były i spotkania, i wycieczki, i jeszcze nawet różnego rodzaju kursy. No w tej chwili trudno jest mi sobie tak przypomnieć, co tam, które zasługiwałyby na uwzględnienie tutaj, ale dużą rzeczą była próba, pozytywnie zakończona, próba połączenia tych wszystkich organizacji w jedno ciało, jakim jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
Tak, to się nam rzeczywiście udało, mimo że była to orka po ugorze. Myślę, że dzisiaj mówimy w wielu przypadkach jednym zdaniem, a takim wspólnym łączącym nas hasłem jest to, że razem możemy więcej. No i pracowała pani jako Matka Teresa, tak żeśmy panią nazywali. Wtedy była pani bardzo życzliwa organizacją pozarządową. Nie będę mówił o szczegółach, ale to była życzliwość ponad miarę urzędniczych obowiązków. Sami tego żeśmy doświadczali. Oczywiście wszystko było dopuszczalne prawem. Natomiast chyba też panią to i zmęczyło, że poszła pani na wcześniejszą emeryturę.
To prawda. Ja nie umiem się nie angażować. Jeżeli coś robię, to robię całą sobą i bardzo przeżywałam często takie sytuacje, gdzie pomimo moich wielkich starań nie do końca mogłam sprostać zadaniu, czyli pomóc na tyle, na ile uważałam, że można, że no może nie tyle można, co trzeba. Często widziałam tragiczne sytuacje i bardzo mnie to jakoś na długi czas zapadało w pamięć. To też stwierdziłam, że jeżeli jest możliwość pójścia na wcześniejszą emeryturę, to też skorzystałam z tej okazji, chociaż nie bez pewnych przebojów i trudności, ponieważ ówczesny pan starosta, pan Jacek Włodyga, też już nieżyjący, bardzo mnie zatrzymywał wszelkimi sposobami i wynegocjował ze mną to, że jeszcze po przejściu na emeryturę przez 2 lata byłam doradcą pana starosty do spraw pomocy społecznej.
Pani Teresko, żyjemy w tej Jeleniej Górze od pani 50 co najmniej lat, nie będę wyliczył pani daty urodzenia. Proszę powiedzieć, jaka Jelenia Góra była wtedy, w latach 70. i jak teraz pani ją postrzega?
Diametralnie zmieniona, ponieważ kiedy tu przyjechałam w 77 roku, to sprawiała wrażenie takiego trochę burego miasta, ale pełnego młodzieży. Natomiast teraz jest bardziej kolorowa, a tej młodzieży jakby nieco mniej. Oczywiście ładniej wyglądają nowe osiedla, nowe budynki. Wiele się zmieniło na plus. Chociaż tamte czasy też wspominam z rozrzewnieniem. Pamiętam panią Alinę Obidniak z teatru, która stworzyła tutaj festiwal teatrów ulicznych. Ja sama bardzo chętnie chodziłam na wszelkiego rodzaju premiery i różne wydarzenia. Teraz to się mówi eventy. Wtedy to były wydarzenia. i widziałam, jak młodzież garnie się do tej kultury, jak teatr pęka w szwach, jak filharmonia jeszcze, wtedy ta stara filharmonia, ta malutka, tak, jest pełna młodzieży. W tej chwili tego się nie widzi. Bywa młodzież na ulicach, bo przecież mamy dwie uczelnie, ale tak jakby lekko ta ilość młodzieży w stosunku do osób już dojrzałych maleje, niestety.
Zna pani trochę jeleniogórskie życie teatralne poprzez fakt, że małżonek pracował w tym teatrze jako główny akustyk i miała pani zawsze miejsce w pierwszym rzędzie. Stąd też te pani obserwacje o młodzieży, która nie tylko wypełniała balkony, ale również siedziała na schodach, podziwiając spektakle.
Tak, to prawda. A spektakle były rewelacyjne, no, ważne i duże nazwiska.
Tak. Proszę panią, czy babcia Teresa zadba o to, aby para wnucząt za może 10 lat przyjechała do Jeleni Góry, żeby tutaj podjąć pracę, bo pracować można wszędzie, a u nas można i pracować, i wypoczywać, odwracając tę fatalną strukturę demograficzną przewagi nas starszych nad młodzieżą?
Tego nie jestem w stanie zagwarantować. Nie wiem, co się stanie. Nie wiem, gdzie osiądą moje wnuczęta, bo mam i wnuczka, i wnuczkę. Ale muszę powiedzieć, że są związane i na pewno będą związane z Jelenią Górą, z piękną okolicą, z górami. Wielokrotnie w ciągu roku przyjeżdżają tutaj na różne wycieczki, chodzą po górach, mają książeczki turystyczne, zdobywają różne szlaki, odwiedzają schroniska. I są zauroczone moje wnuczęta właśnie okolicą Jeleniej Góry.
Pani Teresko, wszystko co miłe, to się kończy. Ta nasza półgodzinna audycja również tradycją jest, że nasz miły gość może wybrać sobie jakiś utwór sceniczny, muzyczny, który będziemy mu dedykowali.
Jest to trudne zadanie, ponieważ moją ulubioną melodią jest Dziwny jest ten świat Niemena. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś ktoś pamięta o tym przeboju, ale on za mną idzie i daje wiele do myślenia.
Pani Teresko, chcę pani powiedzieć, że jest pani ósmą naszą gościnią, która właśnie ten utwór wybrała. Z chęcią go pani będziemy dedykowali. Proszę państwa, Matka Teresa dla nas, tych, którzy tworzyli organizacje pozarządowe w latach 90. i 2000. No, bardzo wrażliwa osoba, która podała państwu definicję swego szczęścia, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i panu, i wszystkim słuchaczom, którzy zechcieli posłuchać nas.
Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od wielu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, najwyższy czas. Nienawiść zniszczyć w sobie.
Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?